Witam Państwa, Lech Pilarski. Polski Ład już znany po rządowych korektach. Czy ruszymy do przodu, czy też załatwią nas jak zwykle szczegóły? Jedno jest pewne, część Polaków liczy zyski, a część straty. Ponadto o sytuacji na granicy, a także o służbie zdrowia i blokowaniu przez Unię funduszy. O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami pani Wanda Jankowska, wiceprezes Kukiz 15. Witam panią.
Witam serdecznie.
Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski, kłaniam się. I próbujemy połączyć się z panem Stefanem Krajewskim z Koalicji Polskiej PSL-u, bo na razie go nie mamy na antenie. Mamy nadzieję, że już za chwilę dołączy. To zaczniemy może od spraw związanych z Polskim Ładem. Poprosimy o opinię na temat Polskiego Ładu panią Wandę Jankowską. Słuchamy.
Jeżeli chodzi o Polski Ład, no to tak jak pan powiedział, diabeł tkwi w szczegółach. Na razie po prostu z tego co wiemy, porozumienie programowe Kukiz 15 podpisało oczywiście dotyczące tego nowego ładu. Ale to nie jest tak, że po prostu wszystko jest na dobrej drodze, bo na razie za wcześnie, bo o tym mówić, prawda? Wszystko jest w trakcie. A dlaczego? Dlatego, że nasze projekty, które zostały zgłoszone w ramach Polskiego Ładu, no to oczywiście... Dobrze, no to oczywiście dotyczą przede wszystkim również wprowadzenia naszych projektów, a główne sztampowe projekty to przede wszystkim projekt ustawy antykorupcyjnej, który niedługo ma być procedowany, chyba nawet na tym posiedzeniu Sejmu, z tego co wiedziałam. Widziałam już na stronach poselskich projekty Kukiz 15 zgłoszone między innymi przez posła Sachajkę, dotyczą ustaw rolnych. No oczywiście sędziowie pokoju w tym bardzo, bardzo szeroko zaawansowanym projekcie, który powstał przy prezydencie RP. No i oczywiście w Ładzie, Polskim Ładzie, wpisana jest również nasz postulat od 2015 roku, kwota wolna od podatku 30 tysięcy. Ale warto również dodać, że trwają rozmowy, bo na przykład są kontrowersje, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców. To na pewno jeszcze będzie konsultowane i jest konsultowane między innymi z ministrem finansów, jak i premierem Morawieckim. Paweł Kukiz był na rozmowach, a dotyczą one między innymi składek zdrowotnych 9% dla przedsiębiorców, bo to chyba bardzo odbiło się szerokim echem niezadowolenia i z tego co mi wiadomo po piątkowej rozmowie z Pawłem, rozmowy dotyczą obniżenia tej składki do 4%, czyli prawie o połowę. Udało się do tego rozwiązania przekonać przedstawicieli rządu, by nie uderzyło to w naszych oczywiście przedsiębiorców. Tak jak powiedziałam, rozmowy są w trakcie. Jak dobrze wiemy, no to chyba przede wszystkim duże korporacje nie płacą podatków w Polsce, wykazują z reguły straty lub zerowy przychód, a wszystkie pieniądze wyprowadzane są do ich krajów macierzystych. I to jest właśnie między innymi główny argument, na który po prostu rząd zgodził się, żeby te rozmowy kontynuować o obniżeniu tych właśnie składek zdrowotnych. Jak to będzie wyglądało? Na pewno z pewnością jeszcze będzie o tym głośno i po zakończeniu rozmów bardziej do tego będę mogła się ustosunkować.
To teraz posłuchajmy opinii pana senatora Prawa i Sprawiedliwości Marka Komorowskiego.
Znaczy, proszę Państwa, znaczy trzeba przede wszystkim powiedzieć, że Polski Ład to jest to, co, na co Polska czeka. To jest szansa rozwojowa dla Polski. Zostały skończone na tym etapie konsultacje. Po tych konsultacjach zostaną wprowadzone zmiany odnośnie Polskiego Ładu, odnośnie składki zdrowotnej. Jest propozycja zmniejszenia tej składki dla osób na podatku liniowym do 4,5%. Są inne propozycje zmniejszenia dla podatników opłacających ryczałt podatkowy. Jest szereg dobrych rozwiązań dotyczących Polskiego Ładu. Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku 30 tysięcy, to jest to zbieżne z oczekiwaniami Kukiz 15. Emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. zniesienie limitów do specjalistów, 7% PKB na zdrowie, mieszkania bez wkładu własnego, dom bez formalności, czyli ten dom do 70 metrów, rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli wsparcie rodzin do kwotą do 12 tysięcy złotych na każde dziecko, wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, małe centra nauki Kopernik w Polsce. To wszystko sprawia, że po prostu z optymizmem i patrzymy w przyszłość i w rozwój kraju.
Ale nie sądzi pan, że dosyć nisko został ustawiony próg dochodowy, który powoduje, że no, jeśli ktoś zarabia powyżej 11 tysięcy, około 12-13 miesięcznie, to już będzie musiał dopłacać do Polskiego Ładu?
To znaczy, kwota wolna od podatku zostaje zwiększona i no, czy w tym zakresie jeszcze są możliwe jakieś zmiany, trudno mi na tym etapie powiedzieć, ale jakaś część społeczeństwa, no, o tym wiemy, no, do Polskiego Ładu, do tych rozwiązań podatkowych będzie musiała, no, jak gdyby ponieść wyższe trochę koszty, ale nie są to jakieś koszty oszałamiające, które jak w jakiś sposób tam mają powalić przedsiębiorców czy no, przedsiębiorców, bo w zasadzie o tych mówimy, czy tam no, osób, które może mają bardzo wysokie dochody. Trochę to jest rozłożenie ciężaru odnośnie Polskiego Ładu, ale uważam, że nie są to wydatki w jakiś sposób nadmierne w tym zakresie.
A składka zdrowotna, dlaczego przedsiębiorcom będzie się potrącało około 4,9, bo taka jest propozycja Ministerstwa Finansów, czyli niecałe 5%, a emerytom, pracownikom budżetówki i tak dalej 9% od dochodu.
Tu były duże były postulaty i dotyczące przedsiębiorców, którzy w tych konsultacjach podnosili tą kwestię. Widocznie po analizach Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że dla pobudzenia gospodarki będzie korzystne obniżenie tej skali podatkowej dla przedsiębiorców do niespełna 5%. Zobaczymy, jakie to będą rozwiązania. Polski Ład jest takim instrumentem, który będzie ewoluował, który będą wprowadzane zmiany. To nie jest zapisane już na amen, jak to się mówi, że już od początku do końca to, co wejdzie, nie będzie podlegało żadnym korektom, żadnym zmianom. Zobaczymy, jak zareaguje na Polski Ład gospodarka, jak zareagują mieszkańcy, obywatele. Jeżeli zajdzie konieczność, wierzę głęboko w to, że rząd będzie wprowadzał zmiany. Na dzień dzisiejszy są takie propozycje i tak jak pani tutaj mówiła z Kukiz 15, pewnie będą trwały dalsze rozmowy, konsultacje z ugrupowaniem Kukiz 15, które generalnie ma popierać rozwiązania dotyczące Polskiego Ładu i te propozycje, myślę, będą głęboko konsultowane i one będą wprowadzane. Te również propozycje, które proponuje właśnie ugrupowanie Kukiz 15.
To teraz poproszę o opinię pana Stefana Krajewskiego, z którym udało nam się połączyć, z Koalicji Polskiej PSL-u.
No ja nie będę takim optymistą jak przedmówca, bo naprawdę sytuacja jest coraz trudniejsza w Polsce, jeśli chodzi chociażby o rolnictwo. Bardzo dzisiaj wysokie koszty produkcji, bo i środki do produkcji, i usługi, wszystko poszło mocno w górę. Ceny stoją w miejscu, czy mleka, czy żywca. No dzisiaj te zboża, kukurydza ma wysoką cenę, ale znowu ci, którzy mają produkcję zwierzęcą, no to kupują pasze i za wszystko płacą. Dzisiaj w sektorze publicznym jestem właśnie po spotkaniu, w trakcie spotkania nawet Podlaskiej Izby Rolniczej, i słyszymy, że zaczynają odchodzić najbardziej wartościowi pracownicy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo od kilku lat nie ma żadnych podwyżek, nie ma regulacji, szukają miejsca na rynku pracy, ale ludzi pracowitych i przedsiębiorczych w tym kraju dzisiaj w Polsce się nie promuje, bo trzeba rozdawnictwo stosować, opowiadać, że będziemy inwestować te pieniądze. No dobrze, inwestycje są potrzebne, te inwestycje były czynione, ale to trzeba zaplanować, no bo słyszymy, no jaki dług publiczny będzie, jeśli dzisiaj słyszymy o 1,5 biliona złotych już długu, a to cały czas idzie w górę, więc kto za to wszystko zapłaci? Już coraz więcej rolników, przedsiębiorców mówi, że po spłacie kredytu zaczyna się nie spinać, bo koszty energii elektrycznej, paliwa i opowiadanie, że jak się dołoży do zwrotu za akcyzę w przypadku paliwa lotniczego, to rozwiąże problemy. No tych problemów nie rozwiąże. I tutaj niestety rząd prowadzi to wszystko bez konsultacji, bo my na wiele obszarów wskazywaliśmy, że to nie będzie dobrze wyglądać. Problem nierozwiązanej retencji, a pan senator mówi o tym, że będą centra nauki Kopernik. No dobrze, że te centra będą powstawać, ale no powinniśmy mieć jakąś mapę taką inwestycji, potrzeb, to co się dzieje w służbie zdrowia. No będą te zwiększone stawki po to podatku, żeby tych pieniędzy było w służbie zdrowia więcej, ale widzimy sytuacja tragiczna, zaczynają się strajki, bo to służba zdrowia najbardziej odczuła te wszystkie niedogodności związane z COVID-em, z tym, że musieli dużo więcej pracować, dużo ciężej pracować.
Ale za darmo nie pracowali.
No nie pracowali za darmo, ale to też nie jest współmierne to, co zarabiają dzisiaj wiele z nich, no bo mówi się o lekarzach, ale to nie tylko lekarze, bo przecież i pielęgniarki, i diagności, i ratownicy medyczni, wszyscy czekają na większe pieniądze. No tak jak się znalazły pieniądze dla parlamentarzystów na podwyżki, tak samo trzeba znaleźć pieniądze dla tych, którzy zarabiają najmniej, którzy czekają na te pieniądze, no bo koszta są coraz wyższe, a wartość nabywcza pieniądza jest niestety, widzimy, że jest coraz słabsza.
Panie pośle,
ale tu wypada, panie redaktorze, tu wypada tak. Odnieść się również do wypowiedzi posła Krajewskiego, prawda? Proszę pamiętać, że w tamtej kadencji poprzedniej Paweł Kukiz sugerował okrągły stół, tak to brzydko się nazywa, dotyczący ochrony zdrowia. Dlaczego państwo wtedy, będący między innymi, mający duże możliwości albo wiele, wiele wcześniej,
będący u władzy, dlaczego
państwo nie robiliście porządku ze służbą zdrowia, bo to jest temat trudny? Dlaczego teraz pan o rolników walczy? Warto było walczyć wtedy, kiedy byliście u władzy. To wtedy miałoby efekt. A teraz tylko krzyczeć, aby krzyczeć, no to
pani,
ja nie
bardzo
wiem.
Bardzo walczyłem. Odpowiadałem za rolnictwo i to rolnictwo miało się dużo lepiej jak dzisiaj. Jeśli chodzi o okrągły stół, to okrągły stół odbył się przed wyborami. Przedstawiciele wszystkich partii politycznych podpisali się pod tym porozumieniem i mieli działać razem na rzecz służby zdrowia. I to trzeba robić, oczywiście wdrożyć trzeba.
Pan senator jeszcze.
Nie wystarczy się podpisać, dokładnie.
Pan senator jeszcze się włączał?
Tak, ale tak, włączałem się, bo trzeba pamiętać, dobrze, że pan poseł Krajewski powiedział, że dobrze, że są rozwiązania odnośnie Centrum Kopernik, że tam może jakieś inne rozwiązania, ale generalnie liczymy na to, że się ugrupowania w Sejmie bardziej włączą w Polski Ład i poprą dobre rozwiązania dla Polski. A pamiętajmy, że płaca minimalna wzrosła o 60%, płaca średnia, wynagrodzenie na przestrzeni kilku lat wzrosło o 40%. Nie da się wszystkiego zrobić tak, że jak czarodziejską różdżką z dnia na dzień wprowadzi się i będzie wszystko idealnie. Do tego trzeba dochodzić stopniowo. Są programy, są one wprowadzane i ja jestem przekonany, że jeżeli nie będzie utrudnień, nie będzie sypania piasku w tryby w parlamencie, a to się obserwuje, to obserwuje w Senacie przy różnego rodzaju debatach i dyskusjach, to pójdziemy do przodu. Jeżeli będziemy wszyscy w jedną stronę jak gdyby dążyć do rozwoju Polski, to po prostu będzie nam lepiej. Natomiast no, niestety obserwujemy w parlamencie, że nie wszystkim zależy na tym, żeby kraj się rozwijał. Bardziej niektórym zależy na tym, żeby jak najszybciej wybory się odbyły. Kosztem rozwoju Polski, kosztem stabilizacji i tak dalej, i tak dalej. No to jest droga prowadząca donikąd i tak nie możemy działać na rzecz polskiego społeczeństwa. My musimy patrzeć, dobro Polski jest tutaj i obywateli najważniejsze.
To teraz proponuję, byśmy zmienili trochę temat, chociaż nie do końca, bo już pan poseł Krajewski wprowadzał sprawę służby zdrowia i stawiał dzisiaj w programie. Jak komentujecie państwo tę sytuację i na przykład oczekiwania medyków, bo między innymi chcą, aby podwyżka płac wyniosła około 12%. Wanda Jankowska, wiceprezes Kukiz 15.
Panie redaktorze, służba zdrowia, ochrona zdrowia, odwieczny problem, tak jak mówiliśmy, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że podwyżki były, z tego co tam śledziłam, podwyżki były dla lekarzy, dla tego personelu medycznego. Mówiąc o służbie zdrowia, niestety warto również powiedzieć o całej otoczce służby zdrowia. Służba zdrowia nie istnieje również bez pielęgniarek, nie tylko lekarzy, tak? Bez personelu sprzątającego, dajmy na to, kadry, administracja cała szpitala. Dlaczego o nich się zapomina? Właśnie między innymi pielęgniarki plus ci wszyscy, chyba ratownicy medyczni też przecież wcześniej dostali pieniądze, ci wszyscy pracujący dosłownie od konserwatorów po elektryków, po całą kuchnię szpitalną, tak, mają najniższą krajową. I chyba również to jest podstawowa rzecz, żeby mówiąc o ochronie zdrowia, nie mówić tylko o lekarzach, o medykach czy o pielęgniarkach, tylko również o całej otoczce, tak? Bez tego szpital nie istnieje. Druga rzecz, wiemy doskonale, że zasoby kadrowe się kurczą. Jesteśmy w ogonie krajów chyba europejskich, za nami chyba tylko Bułgaria, bodajże i Rumunia. W Choroszczy mamy bardzo duży szpital, mam znajomych, prawda, którzy tu pracują. Proszę mi wierzyć, mnóstwo osób wyjechało, wspaniałych pielęgniarek, wyjechało do Norwegii. Nie wracają. Dlaczego nie wracają? No bo wiadomo, sytuacja materialna tam, a tu to są dwa światy, tak? Teraz wróćmy znowu od wielu lat. Kolejne ekipy rządowe, to co mówię, nie robiły porządku ze służbą zdrowia. Raptownie teraz cała opozycja, totalna, nietotalna, jak ją zwać, wszyscy narzekają. Naprawdę z pustego i Salomon nie naleje. Powoli wszystko będzie wracało do normy. Proszę zobaczyć, że postulaty...
No ale widzi pani jakieś działania, które będą całościowo reformowały służbę zdrowia, tak żeby uzdrowić tę sytuację?
A no właśnie, to nie wiem nawet, panie redaktorze, co zostało wypracowane właśnie między innymi na tym zespole, który został powołany, tak jak pan Krajewski powiedział, poseł. Nie wiem, co tam zostało ustalone. No podpisy nie wystarczą. Skoro wszyscy się zebrali, rozmawiali wokół służby zdrowia, że ma być zmiana taka, taka i taka, to warto społeczeństwo z tym zapoznać. Nie znam tych ustaleń. Druga rzecz, prawda? Kolejne ekipy rządowe, po kolei wszystkie, od lewicy, prawda, od lewej do prawej, poprzez centrum, niestety nie robiły, będąc u władzy, porządku właśnie między innymi ze szpitalami. Najłatwiej teraz, tak jak PO mówi, zamknąć szpitale. Może i trzeba zamknąć, skoro nie ma po prostu lekarzy, no to chyba puste szpitale również nie będą stały, tak? Tylko proszę zwrócić uwagę, to co powiedział przedmówca, właśnie między innymi senator, no chyba walczymy o dobro obywateli. To skoro walczymy o społeczeństwo obywateli, no to droga do szpitala, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, no to jest ustalona, musi być, prawda, ileś tam minut na dojazd, żeby cokolwiek kogoś ratować, tak? Także nie wiem, czy to zamykanie szpitali to jest akurat rozwiązanie dobre, które akurat PO chyba teraz promuje, tak? Także temat rzeka. Nie jestem specjalistą od służby zdrowia, ale sama wiem, że nie mam ochoty chodzić po prostu nawet do lekarzy ze względu na to, że kolejki powalają. Na okulistę czekałam 9 miesięcy. No to chyba coś jest nie tak. Każda władza, zarówno chyba PO, jak i PiS, coś mi się tak obijało o uszy, chcieli likwidować NFZ-y. To jest czapa, która powstała i było likwidujemy, szukajmy oszczędności, pieniądze przekażmy do szpitali. Na pewno w szpitalach wiedzieliby lepiej, co z tym zrobić, a nie całą masę urzędników, prawda, piszącą papierki, wydającą po prostu nie wiem co, jakieś bzdurne rzeczy, po które trzeba iść do NFZ-u i tak dalej. Nie wiem, po prostu wszyscy zaczynali, nikt nie skończył.
Także to teraz pan temat senator. Otwarty.
Jeżeli można skomentować, tylko jeszcze jedno zdanie, wrócę do wypowiedzi posła Stefana Krajewskiego odnośnie rolnictwa. To chciałbym uspokoić pana posła i rolników, że rząd pracuje nad przedstawieniem nowego aktu kompleksowo regulującego zasady rolnictwa i jak on będzie przedstawiony, tak zwany, można to nazwać, kodeks rolny, gdzie będą generalne zasady prowadzenia gospodarstwa rolnego, podstawowe prawa, obowiązki, prawa dotyczące gospodarstw rolnych, wtedy pewnie odbędzie się taka podstawowa debata na temat stanu polskiego rolnictwa. I poczekajmy, dajmy szansę rządowi, żeby te rozwiązania, te programy przedstawił. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to trzeba powiedzieć, no niestety rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego wcześniej likwidował praktycznie wszystko, zamykał i nie tylko ograniczał służbę zdrowia, ale i policję, komendy, i no, były zamykane posterunki, to wszystko doskonale wiemy. Natomiast wracając do służby zdrowia, to trzeba powiedzieć tak. W latach 2011-2015 wzrost nakładów na służbę zdrowia to był 9,5 miliarda złotych, czyli około 14%. A w latach 2015-2020, czyli w tych latach, w których rządziło Prawo i Sprawiedliwość, wzrost nakładów na służbę zdrowia był ponad 100 miliardowy, około 50, ponad 50%, 50,7% według tych danych, które ja posiadam. A jeżeli chodzi o odniesienie się do...
A jak pan ocenia, panie senatorze, żądanie protestujących medyków o podwyżkę 12%?
Jeżeli chodzi jeszcze tylko o projekt, nakłady w kontekście produktu krajowego brutto. W 2015 mieliśmy 4,72%, w tym roku mamy 6,17%. A dążymy zgodnie z Polskim Ładem do poziomu 7% PKB. No i teraz żądania. No pewnie dyskusje będą i tutaj na tym trzeba poważnie do tego podejść i to przeanalizować. Zresztą ministerstwo nie jest tak, że tylko analizuje Ministerstwo Zdrowia, jak się, czy inne ministerstwa, jak się tam protesty
odbywają.
Robią i odbywają, tylko jest analiza całościowa sytuacji makroekonomicznej w kraju. Natomiast no, roszczenia, trudno mi powiedzieć, bo tam nie znam dokładnie tych analiz. Wydaje się, że 12% wzrost wynagrodzeń w sferze służby zdrowia jest warty tego, żeby nad tym dyskutować z organizacjami, czy ze związkami zawodowymi, czy z protestującymi. Są te wszystkie te organizacje działające w służbie zdrowia. Tylko nie może to prowadzić do tego, do wywrócenia całego systemu opieki zdrowotnej. No, twierdzenia to po prostu, tego się aż nie chce słuchać. Ostatnio, co mówił marszałek Senatu, podając porównania z Europy Zachodniej, że w Polsce jest za dużo szpitali i że trzeba je zamykać, no to znamy tą filozofię właśnie z innych działań dotychczas wcześniej rządzących. To po prostu jest karygodne. Takich wypowiedzi w ogóle nie powinno być miejsca. One nie powinny w ogóle zaistnieć w przestrzeni publicznej. Powinniśmy dbać nie po to, żeśmy budowali całą tą strukturę i tak dalej, zabezpieczali, żeby teraz cokolwiek zamykać. Trzeba takie rozwiązania znaleźć, żeby te szpitale mogły funkcjonować. Że na rynku nie jest łatwo, to o tym doskonale wiemy, ale staramy się, no, ze wszechmiar mówiłem o tym, wzrost tych nakładów. No ponad 50% wzrost nakładów, to nie wiem, czy wcześniej byłby możliwy. Za rządów PO-PSL to tylko słyszeliśmy, pieniędzy nie ma i nie będzie, nie ma i nie będzie. To już ludzie po prostu nie mogli tego słuchać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mówi, że nie ma pieniędzy i nie będzie. Stara się szukać, patrzeć różnych rozwiązań, żeby po prostu motywować do działania i pobudzać polską gospodarkę.
To pora na posła PSL-u Stefana Krajewskiego. Jak pan się odniesie do tego wszystkiego, co związane jest ze służbą zdrowia i z protestami, no bo one się odbywają teraz.
Odnosząc się jeszcze do słów pana senatora, no przecież Krajowy Plan Odbudowy Polskie Stronnictwo Klub Koalicji Polskiej poparł i wiele takich rozwiązań, które chce Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzić.
Liczymy na więcej.
Liczymy na to, że dalej będzie popierać i będzie popierał pan poseł Krajewski. Przepraszam, że mu wszedłem w słowo, ale z wczorajszego spotkania, które tam się odbyło przy okazji beatyfikacji, żeśmy rozmawiali i słyszał głosy, że po prostu, żeby popierać te nasze rozwiązania.
No co jest dobre, poprzemy, ale też krytykujemy to, co nie jest dobre, co trzeba zmienić. I słuchajcie, teraz Krajowy Plan Odbudowy wisi na włosku ze względu na te kwestie
związane. Panie pośle, próbuję wyprzedzić sprawę, do której zaraz przejdziemy, ale proponuję, byśmy się skupili na służbie zdrowia.
Trzeba bezwzględnie doprowadzić do zwiększenia wynagrodzeń. Tak jak mówię, nie wybranych.
No, ale wie pan, sporo nakładów na te wynagrodzenia były. I jak tak się przyglądam temu wszystkiemu, co się dzieje w tej służbie zdrowia, to poprzednie pieniądze w większości poszły na wynagrodzenia jednej z grup zawodowych służby zdrowia, a nie ma takiego przełożenia na przeciętne, na to, żeby stosownie do sytuacji wszystkim.
Dla medyków, dla diagnostów, dla pielęgniarek, rezydentów, to są też potrzeby i w tych latach to, co pan senator mówił, tak nie do końca, bo szpitale, inwestycje ze środków unijnych i ze środków budżetowych były czynione, są czynione w szpitalach. Ta wypowiedź marszałka senatu, z którą ja się w zupełności nie zgadzam, bo możemy mówić o jakimś sieciowaniu szpitali i wskazywaniu w takiej faktycznie specjalizacji dany szpital powiatowy, żeby nie kupować, nie powielać wszędzie tego samego drogiego sprzętu. Ten sprzęt powinien być inaczej też wykorzystywany. Na zachodzie Europy operacje odbywają się w godzinach nocnych, bo dla pacjenta nie ma to znaczenia większego, czy ta operacja jest o godzinie 14 czy o 2 w nocy robiona. Ważne, żeby skracać czas oczekiwania.
No, ale to pan musiałby mieć tych operatorów nie wiadomo ilu, bo przecież te operacje odbywają się w tych godzinach, w jakich się odbywają, bo lekarze jeżdżą pomiędzy jednym a drugim szpitalem.
No i właśnie mówię, jeżeli wszędzie jest sprzęt bardzo drogi kupowany do szpitali, wyposażone są, a brakuje obsługi, no to jest to też niewspółmierne wykorzystanie tego sprzętu powoduje, że to jest drogie. Pieniądze idą na wyposażenie, a później no też brakuje na inne rzeczy. Więc to wymaga tej debaty, tego też ponadpartyjnego, podziału tego, bez podziału ponadpartyjnego, żebyśmy wszyscy siedli i wypracowali coś dobrego.
A czy nie sądzi pan, że w dobie tej, że każdy Polak będzie płacił indywidualnie na służbę zdrowia, czy nie powinniśmy zreformować Narodowy Fundusz Zdrowia, stworzyć swego rodzaju radę społeczną z wyboru? Cały naród wybrałby ludzi, którzy rządziliby, nadzorowaliby NFZ i decydowali o tym, na co pójdą nakłady, a nie tylko i wyłącznie rząd.
Na pewno tutaj fachowcy są potrzebni. To nie tylko decyzje polityczne, ale takie właśnie merytoryczne dyskusje.
No, ale ja mówię o nadzorze społecznym, o tym, że to ludzie powinni decydować, na co pójdą te nakłady, te pieniądze, przecież no, ściągnięte od każdego obywatela.
A nie politycy, dokładnie.
Dokładnie tak. No, te rady społeczne działają przy szpitalach, działają.
Ale na co one mają wpływ?
To też oczywiście trzeba się zastanowić nad tym, jaka będzie rola tej rady i jaki wpływ na wszystko, bo jeżeli to ma być tylko taki wymóg, powiedzmy, prawny czy statutowy, który nic nie będzie zmieniał, no to będzie kolejne ciało takie fikcyjne.
Ja tylko dyskutuję o tym, czy taki społeczny nadzór jest niezbędny.
ten i społeczny, no ale też mówię tutaj, rząd powinien w oparciu o dyskusję z fachowcami te decyzje podejmować i trzeba reformować pewnie, trzeba zrobić wszystko, żeby i profilaktyka była i dostępność badań szybsza, nie tylko prywatnie, nie, ale i w ramach funduszu, więc no, tych obszarów jest dużo. Dzisiaj te protesty też nie powinno nikomu zależeć, żeby te protesty przeciągać, tylko starać się problem rozwiązać. No bo wiemy, że to jest od lat i tutaj też no, z panią Jankowską chociażby się nie zgodzę, że my nie podejmowaliśmy, bo podejmowaliśmy takie działania, jak odpowiadaliśmy za współrządzenie Polską. No też klub Kukiz 15 w poprzedniej kadencji był dużym klubem w opozycji, ale jednak dużym klubem. No dzisiaj to jest, zostało już w tej chwili 4 posłów w klubie, więc...
Ale więcej znaczą, panie pośle, ale więcej znaczą niż tamtych 40. No taka jest prawda. No, tego jeżeli, się najbardziej boicie.
Jeżeli przeszli na stronę PiS-u, no to więcej będą znaczyć.
Na pewno nie przeszli.
Wybrali lżejszą drogę, bo bycie w opozycji nie jest wcale takie łatwe. Ale
panie teraz, pośle, pani na Wando, pewno nie przeszli.
Tak, proszę o skomentowanie. Czy powinniśmy się zastanawiać i debatować na temat nadzorowania Narodowego Funduszu Zdrowia?
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że w większości ekipy rządzące do tego zmierzały, z tego co ja pamiętam. I właśnie może warto nad tym się zastanowić. Przecież tam są ogromne pieniądze, tak? To co powiedziałam. Kiedyś skierowanie do sanatorium było wydawane przez lekarza rodzinnego, wystarczyło. Teraz musi podpisać to lekarz rodzinny. Ja nie wiem, bo nie jeździłam do sanatorium, to ale ja z tego co
mogę
mówię,
pani powiedzieć.
Tak?
Bo potem skorzystałem, trzeba to trzeba... Iść do NF. Lekarz rodzinny, potem trzeba iść do ZUS-u, zbiera się komisja lekarska i tym podobne rzeczy.
Po co? Pytam po co? Skoro wszystko jest w systemie, czy chory, czy zdrowy, czy jeszcze jaki, czy mu się należy, czy nie należy, no to ja nie wiem, to fachowcy nad tym powinni się zastanowić, tak jak moi przedmówcy mówili. A czynnik społeczny jest bardzo ważny. Konsultacje społeczne są pomijane przez większość ekip rządzących i w tym jest cały problem.
Pan senator Marek Komorowski.
To znaczy, tutaj już dużo powiedzieliśmy na temat służby zdrowia. No, mówienie, że jest szereg sfer, stref, w których tam powinniśmy poprawić. Pewnie zawsze są działania, które można zintensyfikować. Trzeba coś poprawić, zmniejszyć kolejki i tak dalej, i tak dalej. No wrócę tylko do tego, że nakłady zdecydowanie wzrosły na służbę zdrowia. Zakładane 7% produktu krajowego brutto ma zapewnić funkcjonowanie takie, żebyśmy po prostu mogli bezpiecznie, czuli się bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego. Jeszcze do tych 7% żeśmy nie doszli, ale już niewiele nam naprawdę brakuje do 7% produktu krajowego brutto.
Rozumiem. Panie senatorze,
ale wymagania wszystkie muszą się tutaj po prostu w tym zmieścić.
Panie senatorze, ale prosiłbym o ustosunkowanie się, czy nie powinniśmy zmienić trochę sposobu nadzorowania Narodowego Funduszu Zdrowia, skoro tak dużo obywatele będą teraz płacić na służbę zdrowia, czy nie powinno się wybierać, no tak jak posłów, również rady, swego rodzaju rady nadzorczej Narodowego Funduszu w wyborach powszechnych? Jak pan sądzi?
No to jest większa, myślę, debata nad takim systemem całkiem nowym i innowacyjnym, który no, należałoby się zastanowić i przeanalizować.
Chciałem przypomnieć tylko, że w okresie międzywojennym funkcjonowały między innymi komunalne kasy chorych i tam ludzi rządzących owymi kasami wybierało się w wyborach samorządowych.
To są na pewno bardzo duże środki finansowe, które są dysponowane i na pewno trzeba się poważnie nad tym zastanowić, żeby nadzór nad tymi środkami był jak najbardziej transparentny i publiczny. To niewątpliwe, no nie, to nie ulega dyskusji. Czy w formie wyborów powszechnych rad nad Narodowym Funduszem Zdrowia w tej chwili no nie mogę na to odpowiedzieć. To na pewno, jeżeli taka kwestia będzie, będziemy się nad tym poważnie zastanawiać i analizować.
I na zakończenie o kwestiach związanych z funduszami, które dostajemy z Unii Europejskiej, bo są one blokowane. Pani opinia, Wanda Jankowska, wiceprezes Kukiz 15, w miarę krótko.
W miarę krótko. Kto nam pomaga blokować, to już doskonale wiemy to wszystko. Z tego co wiem, prawo Unii Europejskiej nie jest nadrzędne wobec prawa krajowego, czyli konstytucji. I dlatego w moim odczuciu jest to niepotrzebny szum, znowu groźba kar finansowych. Pani minister Bieńkowska, czy nie wiem, czy ona tam minister teraz, jak tam w tej Unii, jaką funkcję pełni, wypowiada się, prawda, że musi Unia nałożyć kary dzienne. Jak nie nałoży kar, to musi wstrzymać dofinansowanie. No pytam, komu to potrzebne? To w końcu poszli do tej Unii po to, żeby bronić państwa polskiego, prawa naszego, czy dalej mieszać? No to jest dla mnie niepojęte. Druga rzecz, rośnie przede wszystkim opór już nie tylko Polski wobec tego dyktatu brukselskiego. Między innymi tam chyba już Węgry to jak zawsze, ale Słowenia dołącza, Francja już z pewnymi rzeczami się nie zgadza. Tak nie może być, żeby ingerować w każdą sprawę. Jeżeli łamiemy prawo, no to dobrze, skoro łamiemy, no to niech wykażą nam, gdzie to prawo łamiemy.
No
a
jest
nie
trybunał od tego, nie?
No do tego jest dokładnie trybunał. I wtedy, jeżeli trybunał nam wskaże, że zostało prawo złamane, zróbmy wszystko, żeby to naprawić, te błędy. No nie ma osób nieomylnych, tak? Także być może gdzieś po drodze coś tam, jakieś omyłki powstały. Druga rzecz, jeżeli chodzi, prawda, o kolejne dalej fejki, ja już tutaj wrócę również do Pawła Kukiza, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że nie tak dawno Gazeta Wyborcza znowu szkalowała, napiętnowała wręcz, że Paweł zadecyduje, czy ktoś tam z Unii wyjdzie, czy Polska wyjdzie z Unii. Jak można takie bzdury pisać? To jest już nie redaktor, tylko jakiś redaktorzyna, który po prostu pojęcia nie ma chyba, jak się wychodzi z Unii. Niedawno.
Ale to jest pani przecież opinia, pani Wando. Także musi pani wiedzieć, że są, że mogą być ewentualne konsekwencje.
Socjotechnika, ale konsekwencje mogą być, oczywiście, ale ja mówię nawet konsekwencje do odpowiedzialności karnej takiego człowieka pociągnąć. Właśnie to jest dla mnie niepojęte, że pisząc takie bzdury, skoro weszliśmy do Unii, ogólnopolskie krajowe referendum, na dzień dzisiejszy 70% społeczeństwa popiera Unię.
No niektórzy twierdzą, że już znacznie mniej.
No dobrze, ale żeby wyjść z Unii, to nie Paweł Kukiz decyduje, tylko obywatele. Musi być referendum o wyjściu, tak jak było w Wielkiej Brytanii. To chyba logiczne. Kto taki tekst dopuszcza do druku? Po prostu jestem w szoku. Także uważam, tak, że praworządność ponad wszystko, panie redaktorze, ale za dużo tego szumu w Unii Europejskiej mamy przez tą właśnie opozycję, która chyba o nic innego nie walczy, tylko o władzę. To jest moje odczucie.
Pan senator Marek Komorowski.
Znaczy, proszę państwa, no ta kwestia to jest niewyobrażalna. To po prostu nam się nie śniło chyba wcześniej w jakichś, no nie wiem, w jakichś najczarniejszych snach, że tak się mogą zachowywać niektórzy obywatele polscy, którzy dążą do tego, żeby w Polsce było gorzej. A że jak będzie gorzej, to im będzie lepiej. No po prostu no, twierdzenie i pan Trzaskowski, że te pieniądze nie przepadną, one się tylko zamrożą, jak zdobędziemy władzę, to je odmrozimy. No jest zatrważające, no po prostu tego się nie da słuchać. Ja nie wiem, mam nadzieję, że przy jakichś najbliższych wyborach, one wcześniej czy później będą, bo przecież na tym demokracja polega, że ludzie w końcu się opamiętają i takim ludziom jak pan Trzaskowski powiedzą dziękuję, że my nie chcemy takiego rozwoju Polski proponowanego przez nich. No twierdzenie nam. Też mam nadzieję, że Unia Europejska stanie na wysokości zadania i nie nałoży tych kar, bo nic takiego w Polsce złego się nie dzieje, co by uzasadniało takie kary. My wiemy o tej praworządności, o sądach i tak dalej, ale to jest nastawienie pewnych rodzajów ugrupowań, grup ludzi, którzy mają w Unii Europejskiej, w Brukseli mocne przełożenie. I po prostu takie w krzywym zwierciadle stawiają Polskę. A wróćmy tylko na moment do sytuacji na granicy. Unia Europejska całkowicie popiera działania polskiego rządu i tego, co się dzieje na granicy, a po prostu jest no, niewyobrażalne to, co robi opozycja i niektórzy parlamentarzyści, burząc stabilizację kraju i próbując, nie wiadomo, wprowadzać chaos na granicy. To jest po prostu no, niewyobrażalne. Za takie działania po prostu no, nie można poprzeć, to trzeba wyraźnie je, takie działania napiętnować i wszystkich ludzi, którzy przyklaskują takim działaniom. A ograniczenie ewentualne, nie wiem czy sobie te osoby zdają sprawę, ograniczenie takich środków powoduje bezpośredni wpływ na funkcjonowanie samorządów naszych lokalnych. A samorządy lokalne to jest bezpośrednie działanie dla społeczeństwa. To jest realizacja tych najbardziej podstawowych zasad. A jeszcze trzeba powiedzieć, że do tej pory nie było nigdy w historii Polski takich środków, jak ostatnio zostają wprowadzone dla samorządów na rozwój. Teraz z Polskiego Ładu był ogłoszony jeden nabór na 22 miliardy złotych. Będą w październiku, na koniec października, czy tam na przełomie następnego miesiąca następny nabór. Jest zakładane, że te nabory będą w podobnej wysokości co kwartał ogłaszane. To jest taki bonus rozwojowy dla samorządów, jakiego w historii żeśmy nie widzieli i nawet żeśmy nie marzyli o takich możliwościach rozwojowych, że jeżeli nam się to uda zrealizować, to naprawdę Polska będzie w czołówce krajów europejskich. Jestem o tym święcie przekonany. Natomiast no, niestety niektórym, a szczególnie do opozycji, to się nie podoba, bo...
Proszę postawić kropkę, panie senatorze.
Powtórzę się, twierdzili, pieniędzy nie ma i nie będzie, po prostu robią wszystko, żeby faktycznie, tak jak za nich nie było pieniędzy i nie było, to tak chcą, żeby tych pieniędzy nie było i teraz. No, ale do tego dopuścić nie możemy. Jestem przekonany, że uda nam się to wszystko zrealizować, co jest w Polskim Ładzie. Dziękuję.
Stefan Krajewski, Koalicja Polska PSL. Minuta.
No karygodne to są wypowiedzi polityków PiS-u, że o okupacji europejskiej, o tym, że trzeba może podążyć ścieżką Wielkiej Brytanii, więc to nie ma zgody na takie coś. Polska musi być silna w Unii Europejskiej, jeżeli trzeba to budować taką koalicję, żebyśmy zmieniali, żebyśmy naprawiali Unię Europejską w żaden sposób.
Ja rozumiem, ale czy nie sądzi pan, panie pośle...
Nawet jednego eurocenta nie wolno zmarnować. Te pieniądze muszą trafić do Polski, muszą trafić na inwestycje. I tutaj pan senator no już takie głupstwa opowiada. Najwięcej dróg inwestycji wtedy było robione w latach, kiedy współrządziliśmy Polską. Autostrady, panie, drogi ekspresowe. Panie, proszę, proszę policzyć pan chyba, każdy kilometr.
Pan chyba w innej rzeczywistości
panie
funkcjonuje.
Panie senatorze, kiedy powstała w
Zapraszam do biura, zapraszam do biura, Podlaska, do swojego biura senatorskiego, podyskutujemy. Naprawdę, zapraszam do biura senatorskiego.
Ja myślę, że to znakomita puenta, panie Stefanie. Poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski dostał zaproszenie od senatora Prawa i Sprawiedliwości Marka Komorowskiego do biura poselskiego. Tam pokontynuujecie panowie tę dyskusję.
Ale to radiosłuchacze ważne, żeby usłyszeli.
Ja rozumiem, to postaramy się towarzyszyć ewentualnie tej rozmowie. Tym bardziej, że panowie jesteście z jednego, można powiedzieć, okręgu, z jednego powiatu, czyli z Zambrowskiego. Ja dziękuję dzisiaj za spotkanie, również pani Wandzie Jankowskiej, wiceprezes Kukiz 15. Kłaniam się, Lech Pilarski.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Wszystkich.